Słyszałem kiedyś takie zdanie, które wypowiedział John Maxwell. Powiedział, że człowiek mądry uczy się na swoich błędach. A mówi, ale człowiek mądrzejszy uczy się na błędach innych. Mówi, ale ten najmądrzejszy uczy się na sukcesach innych. I myślę, że tak powinno być w naszym życiu, że powinniśmy wyciągać lekcje z historii, bo tak jak już to mówiłem, jeżeli nie wyciągamy lekcji z historii, to nieustannie powtarzamy jej błędy, ale też dobrze jest patrzeć na te dobre rzeczy, które się wydarzyły w historii i inspirować nimi nasze serce i wiedząc, że to, co Bóg miał moc uczynić, ma moc również uczynić i dzisiaj. Ponieważ On jest wciąż tym samym wiernym Bogiem. I patrząc na tę historię, możemy gdzieś zobaczyć tam siebie, również osobę, która jest w potrzebie, może zagubioną, może nie dającą sobie rady, może pod nawałem troski, problemów, przygnieciona ciężarami dnia codziennego, ale jest ręka wszechmogącego Boga, jest Jego Słowo, które nas stamtąd wydobywa, aby dać nam nadzieję. I dzisiejszy dzień, dzisiejszy wieczór właśnie temu celowi ma służyć, aby Boże Słowo przyniosło nam nadzieję. W liście do Filipian czytamy, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, ma moc, aby je pełnić i wypełni aż do końca. On wypełni Słowo aż do dnia przyjścia, rozpoczął w nas dzieło i będzie je kontynuował aż do dnia swojego przyjścia. I rozpoczynając historię dziejów apostolskich, w zasadzie z 27 rozdziału, ale musieliśmy się troszkę cofnąć do fragmentu, gdzie przyszedł Pan Bóg do apostoła Pawła, w szczególny sposób objawił mu się, gdy był w więzieniu i powiedział, bądź dobrej myśli, bo jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz świadczyć i w Rzymie. Oto Bóg rozpoczął swoje dzieło, aby przeprowadzić go przez różne okoliczności, aby doprowadzić go do Rzymu, by i tam mógł zaświadczyć o nim. I ten, który rozpoczyna w nas swoje dzieło, nie mówi, że będzie łatwo, ale mówi, ale ja wykonam wszystko, abyś mógł dobiec, abyś mógł dojść do końca. I z tą nadzieją dzisiaj przystępujemy również do rozważania kolejnej lekcji z 27 rozdziału. I już wiemy, że musimy być bardzo ostrożni w tym, kogo słuchamy. Oto ci ludzie posłuchali sternika, posłuchali właściciela statku i udali się w drogę, która zaowocowała wielkim niebezpieczeństwem. Ale też chciałbym zwrócić jeszcze na jedną rzecz tutaj nas wszystkich uwagę. 27 rozdział, wiersz 12. Ponieważ zaś przystań nie nadawała się do zimowania, większość uradziła wyruszyć stąd w drogę i dostać się do Feniksu, przystani na Krecie, otwartej na południowo-zachodnią i północno-zachodnią stronę i tam przezimować. Zwróćcie uwagę, większość uradziła. Ja jestem człowiekiem, który wierzy w demokrację. Naprawdę wierzę, że to jest najlepszy, może niedoskonały, ale w dzisiejszych czasach najlepszy sposób zarządzania, prawda? Kiedy możemy decydować poprzez głosowanie, poprzez różne rzeczy o naszej przyszłości, kiedy mamy wpływ na naszą przyszłość i ona nie powinna być ograniczana. Ale też wierzę, że nie zawsze demokracja jest odpowiedzią na nasze potrzeby ludzi wierzących. Jeżeli by większość uradziła, że Boga nie ma, to czy możemy się zgodzić z takim głosem? Ponieważ większość uradziła, że będziemy żyć według innych standardów, innych norm, to czy to znaczy, że my musimy się ze wszystkim zgodzić? Nie wiem, czy to również oznacza, że musimy protestować, że musimy, nie wiem, wychodzić na ulicę, ale możemy mieć prawo do zachowania też własnego głosu w naszym sercu, związanym z tym, co Bóg nam objawia. Większość uradziła, że ruszymy. Ale to nie było dobre postanowienie. Oni nie wypytali tego, który ma wszelką moc, aby odpowiedzieć na potrzeby człowieka. I każdy z nas stanie w sytuacji, kiedy będzie potrzebował przeciwstawić się większości. Jako człowiek wierzący wcześniej czy później znajdziesz się w takiej okoliczności. Wyobrażam sobie, że oto ktoś w szkole narodził się na nowo. Oto przyjął Pana Jezusa i chce iść za Nim całym sercem. Alleluja. Lubię, jak młodzi ludzie się nawracają. Ale później taki młody człowiek staje w okolicznościach życia codziennego w szkole, gdzie większość uradziła, że uciekamy ze szkoły. I co ma taki młody człowiek zrobić? Czy pójść za tym głosem, czy stanąć, hej, hej. Powiem, słuchajcie, ale ja nie chcę tego robić. Bez względu na cenę, którą przyjdzie zapłacić. Nie pytajcie, co ja robiłem w szkole, ale byłem wtedy nie na nowo narodzony. Więc, ale może w pracy wydarzy się coś i wszyscy mówią, o, musimy tak mówić, musimy taką postawę, ale ty powiesz, nie, ale ja jestem człowiekiem wierzącym i ja chcę postąpić w sposób właściwy, nawet gdy inni mówią inaczej. To jest ogromna presja, która jest na nas wywierana każdego dnia i niełatwo jest jej się przeciwstawić. Wiecie, o czym mówię, prawda? Niektórzy z was przez to przechodzili. Może większość rodziny uzgodniła, że tak będzie, ale ty jako człowiek wierzący mówisz, ale ja nie mogę się z tym zgodzić, bo to godzi w standardy mojego życia, które wynikają z prawd Ewangelii, więc chcę postąpić w sposób właściwy. Oto w zborze możemy powiedzieć, o, większość zaradzi. Ale czy to oznacza, że ta większość zawsze musi mieć rację? Dobrze, gdyby tak było, ale nie zawsze tak musi być. Bo pierwszym punktem, do którego się odnosimy, to jest Boże Słowo, to, co ono mówi. I są kwestie, o które możemy pytać, są kwestie, w których możemy głosować, są kwestie, w których możemy dyskutować, ale są rzeczy, które zostały przez Boga postanowione, ustanowione, objawione i one są niezmienne. Alleluja. I ich się trzymamy. Jeżeli Bóg przychodzi i przemawia do naszego serca, musimy okazać wierność, musimy okazać wytrwałość, a nieraz zapłacić cenę. Jak widać, apostoł Paweł nie miał wpływ na głos większości. Po prostu był więźniem, został zapakowany na statek i ruszyli w drogę. To miał być szybki przeskok. Może 2 dni żeglowania i już są w bezpiecznej przystani. O, tutaj nie mamy warunków, żeby przezimować, więc udajmy się do lepszego miejsca. Ale Paweł ostrzegał ich, mówi, nie ruszajmy się z tego miejsca. Jeżeli Bóg coś takiego mówi, to jeszcze zamknij, żeby cię nie kusiło czasami drzwi otworzyć. Po prostu pozostań w tym miejscu tak długo, aż Bóg powie, żebyś wyszedł i poszedł dalej. A więc czytając dalej, oto widzimy konsekwencje, które zaczynają się pojawiać. Gdy więc powiał wiatr z południa, sądząc, że zamiar doprowadzą do skutku, podnieśli kotwicę i płynęli wzdłuż wybrzeży Kreta. Ale wygląda na to, że mieli przychylne wiatry. Pomyśleli sobie, złapiemy wiatr w żagle i fru, zaraz będziemy. Jakiś syndrom, jakaś okoliczność pojawiła się, która dawała im taką namiastkę tego, że są już prawie na drugim brzegu. Ale wiecie, życie może się nagle zmienić, a pogoda już na pewno potrafi się bardzo szybko zmieniać, zwłaszcza w górach, na morzu. Trzeba słuchać komunikatów i nie ruszać w drogę, kiedy one nie są sprzyjające albo mogą ulec nagle jakiejś zmianom. Lecz wkrótce zerwał się od strony lądu huraganowy wicher zwany Eurakylon. O, to ciekawe słowo, to Eurakylon, bo to chodzi o coś gwałtownego, taki gwałtowny wstrząs, gwałtowne poruszenie. Tak można byłoby przetłumaczyć to słowo na język polski. Coś, co dzieje się nagle, co jest dynamiczne, coś, co obrazuje też tą historię. I zaczął wiać od lądu, to znakiem tego, że spychało ich w stronę morza. Że oni już nie mogli sobie swobodnie dobić. Tam ponoć ścierają się 2 wiatry, czy łączą się ze sobą i w tym okresie wywołują rzeczywiście takie warunki atmosferyczne, które są bardzo, bardzo niesprzyjające i trzeba na nie uważać, brać poprawkę. Dzisiaj być może dla tej wielkiej żeglugi nie jest to wielkim problemem przy tych pancernikach, które pływają, ale w tamtych czasach w porównaniu z tym to były łupinki praktycznie, które pojawiały się na morzu i jeszcze bez nawigacji, bez zdobyczy techniki, a więc znaleźli się w ogromnym niebezpieczeństwie. I czytamy, gdy zaś okręt został porwany i nie mógł sprostać wichrowi, i słuchajcie, puściliśmy go z wiatrem i pozwoliliśmy się unosić. Za każdym razem, gdy czytam ten wiersz, dochodzę do niego po raz kolejny, uśmiecham się. Ale ten śmiech jest, przepraszam, nieco taki cyniczny, dlatego że myślę sobie, o tak, puściliście się, tak, pozwoliliście się nieść temu wiatrowi. Po prostu nie byliście w stanie mu się oprzeć. I dlatego ten wiatr wiał tam, gdzie chciał, niósł was tam, gdzie chciał, a wy nie mieliście na to wpływu. Widzicie, ja mam być może tą przewagę nad niektórymi z was, że trochę żeglowałem. Nie twierdzę, że jestem zaprawnym żeglarzem, ale trochę żeglowałem i poznałem siłę wiatru. Kiedyś pływałem nawet na windsurfingu, kiedy byłem piękny, młody i wysoki. Próbowałem tej lekcji i powiem wam, strasznie kręgosłup boli od wyciągania żagla z wody, dopóki człowiek nie nauczy się pływać. Ale pierwsze lekcje to są takie, że nie ty panujesz nad wiatrem, tylko wiatr nad tobą. Nosi tobą gdzie chce. I pamiętam, jak w Ostródzie gdzieś udało mi się postawić ten żagiel do pionu. Powiał wiatr, chwyciłem mocno, oparłem się. I mnie zaczął ciągnąć na drugą stronę. I myślę sobie, jak ja stamtąd wrócę. Nie? I ciągnęło mnie, a ja płynąłem i dobijałem do brzegu. A tam jacyś miejscowi się kąpali i zobaczyli jakiegoś niezaprawionego amatora windsurfingu i pomyśleli, że dopłyną do mnie i nie wiem, co chcieli mi zrobić. Ale myślę sobie, o, nie jest przyjemnie. Oni rzucili się do wody, zaczęli płynąć i zbliżali się. I znowu powiał wiatr od lądu, w tym momencie przychylny i mogłem szybko im uciec. Ale wiem, że może wiatr wiać gdzie chce i niesie cię gdzie chce i możesz nie panować. I tak jest z życiem człowieka, który straci kontrolę z powodu tego, że nie posłuchał Boga. Wiatr wieje z dużą siłą i ty myślisz, że kontrolujesz to albo inne, ale nie kontrolujesz tego, nie masz na to wpływu. Rozmawiasz z ludźmi, niedługo będziemy mieli też dzień nowej szansy, szczególnie kierujemy to poselstwo do ludzi, którzy są uzależnieni, ale kiedy z nimi się rozmawia, nie, ja nad wszystkim kontroluję. Skoro kontrolujesz, to dlaczego twoje życie tak źle wygląda? Wiatr wieje i pcha cię dokąd chce i to jest naprawdę dla ciebie niszczycielska siła. Nie jesteś w stanie nad tym sam zapanować. Czy mam rację? Ale nie tylko w takich okolicznościach, również w innych, gdy przeciwstawiamy się Bożej woli i zaczynać ten wiatr wiać okoliczności życia, on po prostu zmiata nas, rzuca nami na wszystkie strony, a my jedynie możemy, nie wiem, otworzyć ramiona i powiedzieć, niech się dzieje, co chce, bo już nic nie możemy w tej sprawie zrobić. Przynajmniej w takim momencie oni byli. Mówię, ale chciałbym też, żebyśmy czytając dalej, wyciągnęli praktyczne lekcje. Bez względu na to, w jakim momencie ty jesteś, być może wieją wiatry, nad którymi nie jesteś w stanie zapanować. Jest to tak duża siła, która emocjonalnie też targa twoim życiem i nie jesteś w stanie nad tym zapanować. Potrzebujesz pomocy, potrzebujesz wyjścia z tej sytuacji. I jest nadzieja dla nas wszystkich. Widzicie, nawet jeżeli my jako ludzie popełnimy błąd, a nie ma takich ludzi, którzy by błędów nie popełniali, ale nie patrzcie na mnie, ja mówię, to wiemy, że mimo takiego położenia Bóg jest Bogiem, który daje nam kolejną szansę. On ma moc wyprowadzić nas z tej sytuacji. Nawet jeżeli my zrobiliśmy coś niewłaściwego i ruszyliśmy w podróż, którą nie powinniśmy ruszać, podjęliśmy decyzje albo działania, których nie powinniśmy podejmować. Wiecie, ja widziałem nawet ludzi wierzących, którzy otwierali czy biznesy i inne rzeczy, bardziej w porywie pragnień swojego serca niż woli Pana. I to różnie kończyło się w ich życiu. Musimy być bardzo, bardzo w tym ostrożni. Ale później okoliczności są takie, że lawina długu zaczyna nas spychać i my nie jesteśmy w stanie tego kontrolować. To nas przerasta. Przerasta nasze kompetencje, nasze możliwości i nawet gdybyśmy zapożyczyli się o wszystkich innych, to ten dług by wzrósł i tak byśmy nie byli w stanie tego zrobić. Tylko Bóg może nas wyciągnąć z takich okoliczności, z których my sami o własnych siłach nie wyjdziemy. Ten wiatr wieje. Może ty czujesz teraz jego powiew w swoim życiu, czujesz jego siłę, jego rozpęd, pcha cię gdzie chcesz. Twoje myśli nie są w stanie się temu przeciwstawić, wręcz przeciwnie, jeszcze tylko eskalują się pod jego wpływem, jakby rozniecając ten żar tych złych rzeczy, które w tobie się pojawiły. Pędząc pod osłoną wysepki zwanej Klauda, zdołaliśmy z trudem zabezpieczyć łódź ratunkową, a gdy ją wciągnęli na pokład, zabrali się do opasania statku linami. Potem w obawie, żeby nie wpaść na mieliznę Syrty, rzucili pływającą kotwicę, tak ich nosiło. Nazajutrz, Gdy na nas gwałtownie napierała burza, zaczęto wyrzucać ładunek, a dnia trzeciego wyrzucili własnymi rękami osprzęt statku. A więc widzimy, co się zaczyna dziać na tym statku, który ruszył w podróż, przed którą apostoł Paweł ostrzegał. Nie tylko wiatr zaczął ich spychać w stronę morza, ale oni widzieli, że nawet statek chyba nie jest w stanie wytrzymać tej siły wiatru i zaczęli opasywać go linami, żeby tylko te deski nie rozjechały się, a oni żeby nie wpadli do wody i nie potonęli. A więc zaczynają desperacko się ratować, wyrzucając ten osprzęt, wyrzucać, zaczynają ładunek i to jeszcze nie koniec historii. Ale widzicie, gdy chodzi o życie, to nie ma takiej ceny, której nie warto byłoby zapłacić. Może to jest pierwsza dobra rzecz, którą zaczynają robić. Usuwają zbędny balast. Wszystko, co przeszkadza. Pierwszą rzeczą, którą zrobili, to wciągnęli łódź ratunkową, żeby pewnie się nie oderwała. Oni ją ciągnęli za łódką. Później rzucili kotwicę, która była pływająca, żeby ustabilizować prawdopodobnie ten statek w stosunku do fali, żeby ich nie przewróciła, żeby mieć jakąś namiastkę przynajmniej kontroli, coś, co za nimi się ciągnęło. A później zaczęli wyrzucać wszystko to, co zbędne. Więc zaczęli wykonywać praktyczne kroki, które zmierzały do jakiegoś ocalenia, przynajmniej dawały jakąś nadzieję, że wydłużą przynajmniej ten czas pływania po tym morzu. A więc możemy coś zrobić, możemy wykonać pewne działania. I człowiek wierzący, bo do takich się dzisiaj też wieczorem szczególnie zwracam, człowiek wierzący, który popełnił błędy i rozpętały się burze w jego życiu, powinien zadziałać. Powinien uczynić praktyczne kroki. Jedną z nich jest to, żeby zabezpieczyć swoje życie. Widzicie, gdy czytamy Księgę Jeremiasza, to znajdujemy tam piękny opis, jak Bóg mówi do proroka: idź i kup sobie pas lniany. Fajne słowo. To był dobry pas dla mężczyzny, był ozdobą, był oznaką może jego prestiżu, siły, a więc kupił sobie, o, dzięki Ci Boże za to słowo, poszedł do sklepu, kupił ładny pas i oczywiście, gdy miał ten pas, to się nim pewnie cieszył. A później Bóg mówi do niego kolejne słowo, a teraz weź ten pas i umieść w szczelinie skalnej. Szczelina skalna gdzieś nad wodą. Powiem, nie jest to dobre miejsce do przechowywania lnianego pasu, ponieważ jest tam wilgoć, ponieważ ten pas zacznie tam się niszczyć. I znowu po jakimś czasie Bóg mówi, a teraz idź i wyciągnij ten pas. I on poszedł i wyciągnął ten pas. Ten pas miał służyć celowi, aby opasać jego biodra, aby sprawiać mu radość, aby dawać pewną satysfakcję. I Bóg zaczyna przemawiać. Widzisz, tak jak ten pas, on był zniszczony oczywiście, gdy go wyciągnął, nie nadawał się do niczego, być może nawet w rękach się rozchodził, a na pewno nikt nie chciałby go na siebie założyć. Mówi, tak jak ten pas miał przylgnąć do bioder mężczyzny, tak ja chciałem przylgnąć do was, albo żebyście wy przylgnęli do mnie, żebyście byli moją chwałą, żebyście byli moją ozdobą, żebym miał z was radość, ale wy nie chcieliście mnie słuchać. Widzicie, pierwszą rzeczą, którą człowiek wierzący powinien zrobić, to na nowo przylgnąć do Boga. Przylgnąć tak, jak tylko potrafisz. Zacząć wołać do Niego ze wszystkich sił. Przylgnij, ponieważ taka jest Jego wola. Ponieważ On jedynie jest ratunkiem i ocaleniem dla naszego życia. Amen. Bez względu, w jakiej sytuacji jesteś, zacznij wołać. Jeżeli nie odnowisz swojej relacji z Bogiem, jeżeli na nowo nie będzie tej bliskości między tobą a Nim, to przyjdą kolejne nawałnice. Nawet jeżeli z jednej uda ci się jakoś wyjść poobijanym, to kolejne cię zniszczą. Przylgnij do Boga, ponieważ to jest twoim powołaniem. Do tego zostałeś stworzony. Zacznij Go słuchać, zacznij się modlić, zacznij wołać do Boga, a Bóg odpowie w swojej łaskawości i mocy. Przylgnij do Niego całym swoim sercem. I widzicie, psalmy i Ewangelia wzywa nas do tego, abyśmy szukali Pana, abyśmy lgnęli do Niego, abyśmy mieli z Nim bliską relację. I nawet Jakub mówi, zbliżcie się do Boga. To znakiem tego, że oddaliliśmy się, rozpędziliśmy się w naszych zamiarach, ale przyszedł czas, kiedy mamy powrócić do Niego, aby mieć na nowo z Nim relację, bo tylko On może nas ocalić. Tylko On może przynieść pokój. Jak wiemy, ta historia nie trwa godzinę, nie trwa dwie, tylko trwa dni i wiele dni, gdy nie widzą słońca, nie widzą nawet gwiazd, a wiatr wieje i wieje i wieje z wielką siłą, stwarzając w każdej chwili niebezpieczeństwo, że ta łupinka się rozpadnie. Ale nawet w takiej okoliczności, jeżeli jesteś z Bogiem, to jesteś bezpieczny. Jeżeli jesteś z Panem. Pamiętacie inną burzę, którą opisuje nam Ewangelia, gdy uczniowie byli w łodzi, a Pan był też razem z nimi, ale po prostu drzemnął sobie. I zaczęli wołać, gdy przyszedł wiatr. Może zacznij wołać do Boga. Panie, ratuj. Nie daję sobie rady w tej sytuacji. Potrzebuję Twojej pomocy. Ty jedynie możesz ocalić mnie. I widzicie, Bóg różnie może postąpić, ale zawsze przyniesie ocalenie. Może zgromić ten wiatr, albo może nas z niego wyprowadzić. Może zatrzymać tą siłę, a może pozwolić nam dojść gdzieś do bezpiecznego brzegu, abyśmy tam znaleźli ocalenie, ale zawsze będziemy z Nim. I to jest podstawą, to jest fundamentem, na którym my powinniśmy budować od nowa, przylgnąć na nowo do naszego Boga, zacząć wołać do Niego, wyrzucić zbędny balast. I nie muszę wam chyba wiele mówić, jakie to może mieć odniesienie do naszego życia. Chodzi o wyznawanie też naszych win, naszych grzechów, tego, co zostało złożone w nasze serce i obciążyło. To, co miało służyć nam na sukces, a sukces teraz jest przeszkodą i obciążeniem, teraz jest zbędnym balastem, którego trzeba się pozbyć. Oto z jakim sercem potrzebujemy przyjść do Boga. Po prostu szczerym sercem, wołającym i wyzbywającym się tego wszystkiego, co może być obciążeniem dla naszego życia. Ja kiedyś opowiadałem wam, już miałem taką historię. Zbudowałem sobie taką małą łupinkę 4-metrową, żaglóweczkę. No i udało mi się raz nawet żeglować na niej. I dobrze mi poszło. O, to był wspaniały dzień, to były urodziny. Moje cały dzień i myślę sobie, o, znowu pożegluję. I wtedy już miałem taką rutynę w sobie, jakbym starym żeglarzem był. No więc wypłynąłem i nie było nawet silnego wiatru. I w pewnym momencie postanowiłem, że żagiel jest źle postawiony, więc ja go troszeczkę tam na środku wody. Tego się nie robi. Nie zmienia się na takiej małej łupince położeniu masztu na środku wody. Więc przechyliłem się jakoś na tej łódce i niechcący przewróciłem ją. Ja miałem wrażenie, że to nie ja się przewracam, tylko świat się przewraca. Ale przewróciłem i zrobiłem grzybka. Wiecie, to jest grzybek, że po prostu żagiel idzie pod wodę, a miedź idzie w górę. Ale ja miałem chowany miedź, więc on mi się schował i nie mogłem go wyciągnąć, bo trzeba było na niego stanąć i postawić. I łódka zaczęła tonąć. I myślę sobie, ale obciach. Mówię, jak można było gamoniu doprowadzić do takiej sytuacji? Przecież tam koledzy patrzą z nabrzegu i po prostu boki zrywają z ciebie. I pierwsza rzecz to było wstyd. Po prostu wstyd. Później, kiedy ubranie zaczęło mi się namaczać, coraz bardziej nasiąkać wodą, a jeszcze założyłem sobie takiego misiaka na siebie, żeby mi ciepło było, czyli jakąś taką bluzę, która ma taki mesze, no ja nie wiem jak się nazywa fachowo, pewnie coś co łatwo, co wchłania wodę i powiem, to nabrało ciężaru, naprawdę dużego, a ja jeszcze kapoka nie założyłem, bo jestem stary wilk morski oczywiście, był na łodzi, a więc został gdzieś tam pod wodą. I zaczęło być niebezpiecznie. I myślę sobie, zaraz łódka mi utonie. I później mówię, stracę majątek. Ale dopiero gdy pomyślałem, że stracę życie, zacząłem wołać o pomoc. I ona nadeszła z brzegu. Wiecie, gdybym nie zawołał o pomoc, ja nawet nie byłem w stanie o własnych siłach, tak się zmęczyłem stawianiem, tak mocno nasiąkło moje ubranie, że nie dobiłbym do brzegu, gdybym nie zaczął wołać o pomoc. Ale dopóki myślałem o moim ego, dopóki myślałem tylko o rzeczach materialnych, a nie pomyślałem o życiu, nie byłem w stanie wołać. A więc wygląda na to, że musimy dojść czasami do takiego punktu, żeby zostawić wszystko inne i zacząć wołać o ratunek dla naszego życia. Już nieważne, co inni pomyślą, nieważne, czy ta łódka pójdzie na dół, ponieważ ja chcę przeżyć, prawda, że tak? Nieważne, czego musimy się pozbyć, ważne, żebyśmy żyli dla Boga. Jeżeli te rzeczy nam przeszkadzają, to zostaw je na boku, bo tu chodzi o Ciebie, mój bracie, tu chodzi o Ciebie, moja siostro, abyśmy mogli żyć. Wyrzuć wszelki balast, oczyść swoje serce, zrób może nawet rachunek sumienia, wypisz listę tych złych rzeczy, a w poprzek napisz, a krew Jezusa oczyszcza mnie z każdego grzechu, abyś mógł być wolnym, ale dopóki będziesz to skrywać, to wciąż będziesz nieustannie znajdować się w podobnych okolicznościach i będzie ten wiatr rzucał twoim życiem, będzie je niszczył, ale ty będziesz nieustannie w tym trwać, dopóki nie zaczniesz wzywać Boga i rzeczywiście przychodzić do Niego z otwartym sercem, gotowym na to, żeby dokonywały się zmiany. Bo tu chodzi o życie, o twoje życie. Jaką rzecz dzisiaj powinniśmy być może zostawić tutaj? Nie wiem, ty wiesz, może twoje sumienie, twoje serce wie, ale jeżeli chcesz ratunku, to zacznij po prostu to robić. Gdy zaś przez wiele dni nie ukazało się ani słońca, ani gwiazdy, a burza szalała i z nie mniejszą siłą i wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu znikać. A gdy już długo byli bez posiłku, wtedy Paweł stanął pośród nich i rzekł: trzeba było, mężowie, posłuchać mnie i nie odpływać z Krety i oszczędzić sobie niebezpieczeństwa i szkody. Wiecie, my lubimy tych ludzi, którzy przychodzą i mówią: a nie mówiłem. O, uwielbiamy. Powiedzcie to dzieciom po raz drugi i po raz trzeci. Ale Paweł miał rację. A tak naprawdę Bóg ma rację. Poprzez swoje słowo mówi: a nie mówiłem. Cię podziwiam Boga za Jego nieustanne pragnienie docierania do naszego serca, pomimo że my czasami tak często odrzucamy i odrzucamy, a czasami lekceważymy. On nieustannie próbuje dotrzeć do nas. I nawet gdy my zrobiliśmy taki krok wstecz albo w niewłaściwą stronę, to On wciąż dociera do nas, aby nas na nowo podnieść, aby nas zachęcić i ratować, bo taki pełen miłości jest nasz Bóg. I później mówi: lecz mimo obecnego położenia, proszę zwróćcie na to uwagę, mimo obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek. Wiecie, za każdym razem, gdy czytam też te słowa, jakże chciałbym, żeby one były proroczymi słowami dla Kościoła, dotyczyły Ciebie i mnie, że mimo obecnego położenia, mimo sytuacji, w której jesteś i ona nie jest dobra i wygodna dla Ciebie, to mimo to bądź dobrej myśli, bo nie zginiesz, bo Bóg ma dla ciebie ratunek. Chcesz to przyjąć? Bóg ma dla ciebie ratunek, ma rozwiązanie dla twojego życia. Alleluja! Już nie musisz się bać o koszty, bo Bóg ma zmiłowanie nad tobą i chce okazać je swojemu dziecku. Nic nie może się równać z wartością tej obietnicy. Co tam statek, co tam właściciel, co tam ładunek? Będę żyć! Naprawdę, to jest najlepsza wiadomość, jaką możemy otrzymać. Kiedy też mieliśmy wypadek samochodowy, i byłem samochód roztrzaskany i popatrzyłem na ten samochód i na bliskie mi osoby, które cierpiały z tego powodu. Czy myślicie, że użalałem się nad samochodem? Że jest rozbity? Jakbym mógł, to by go tak kopnął, żeby odleciał tam, gdzie mój wzrok nie sięga. Ale chodziło o rodzinę, chodziło o żonę, chodziło o dzieci, chodziło o życie. Czy myślicie, że Bogu zależy na tym, co my dzisiaj stawiamy tak wysoko? Jemu zależy na tobie. Nie na tym statku, nie na tym ładunku, nie na tym sprzęcie. Zależy mu na tobie, ponieważ On cię kocha. I On chce cię wyprowadzić. I mówi: będziesz żyć. Ja nie wiem, jakie są prognozy ludzkie, co ktoś ci powiedział, jakie przekleństwo rzucił, jakie oskarżenie, ale będziesz żyć dla Niego. I to całą pełnią i całą mocą, ale przyjmij dzisiaj to słowo do swojego serca, ciesz się nim. Może myślisz: o, jest mi tak trudno. Będziesz żyć. o, może taki jestem zagubiony. Będziesz żyć, bo Bóg ma dla ciebie swoje słowo, które ma cię podnieść, które ma cię wyprowadzić z tego miejsca. Bądź dobrej myśli, albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję. I rzekł, nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz. Oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Widzicie, w tej okoliczności tak dramatycznej Bóg przychodzi po raz kolejny do swojego sługi i mówi, nie bój się, bądź dobrej myśli, ponieważ ja mam plan i ze względu na niego, na swojego sługę, Bóg chce uratować wszystkich, którzy są na tej łodzi. Czasami znajdujemy się w jakiejś okoliczności życia i mówimy, nie wiemy, dlaczego tutaj się znalazłem. Powiedzmy, że znalazłeś się w szpitalu. Myślisz sobie, o, straszna rzecz, Boże, jak mogłeś dopuścić to, że zachorowałem i znalazłem się w takich warunkach. Ale Bóg może ma większy plan, że ze względu na ciebie chce kogoś tam uratować. Chce wykonać większą misję, niż ty utyskujesz w swoim ubolewaniu tylko nad swoim losem. Albo znalazłeś się w więzieniu. Ja rozumiem, że nie z powodu przestępstwa, ale z powodu, powiedzmy, prześladowania. Ale nawet tam Bóg doprowadza cię do tego, żebyś po prostu mógł innym więźniom zwiastować Ewangelię, by ich wyprowadzić na wolność. Może to są takie nieadekwatne porównania do naszej rzeczywistości, ale możemy znaleźć się w jakimś miejscu i wydaje nam się, dlaczego tutaj jesteśmy, dlaczego te okoliczności są takie niesprzyjające. Ale posłuchaj Boga, bo Bóg dla swojego dziecka nawet w tym miejscu ma swój wspaniały plan. Alleluja. On wie, co robi i ze względu na ciebie może chce innych wyprowadzić na wolność, chce innych uratować, chce wykonać wspaniałą misję zbawienia, bo taki wielki, taki wspaniały jest nasz Pan. On sięga dalej niż nasz wzrok. Jeżeli zadajesz sobie pytanie, dlaczego jestem w tym miejscu, to nie siebie pytaj, tylko mówię, Boże, jaki jest Twój plan dla mnie w tym miejscu? Alleluja! Chcę coś dobrego uczynić dla Twojej chwały. Chcę, żebyś Ty wykonał swoje dzieło i dlatego mnie tutaj ustanowiłeś i postawiłeś. Może Bóg postawił Cię w pracy nie dlatego, że masz takie kompetencje dobre, jesteś tak wspaniałym pracownikiem, ale dlatego, że masz być tam misjonarzem. Dlatego, że masz wykonać tam pracę. Może pracujesz w taki sposób właśnie dlatego, że Bóg chce poprzez ciebie, byś zwiastował Ewangelię innym ludziom. Po prostu bądź otwarty na Jego plan. Może ze względu na siebie Bóg chce zmienić kulturę, która tam jest, sposób zachowania, styl życia tych ludzi. Ze względu na ciebie, człowieka wierzącego, Bóg chce uratować innych. Chce poprzez ciebie wnieść błogosławieństwo i oby tak było. Bądź otwarty właśnie na taką sytuację, w którą Bóg wkroczy w swojej mocy, aby okazać swoją wielkość i chwałę. I On jest dobry. On jest dobry. Bądź dobrej myśli, moja siostro, mój bracie, polegając całkowicie na swoim wszechmogącym Bogu. Znam wiele historii, które rozpoczynają się od momentu, kiedy ludzie postanowili rzucić wszystko, aby pójść za Bogiem. Którzy zdecydowali, że nie chcą niczego tak bardzo. Ta pieśń, którą dzisiaj śpiewaliśmy, nie chcę bez Ciebie żyć. To jak prorocza pieśń do tego słowa. Panie, bez Ciebie nie ma dla nas ratunku, bez Ciebie nie ma dla nas życia. Tylko w Twojej obecności jest wszystko to, za czym tęskni, czego pragnie, czego potrzebuje moje serce. Wiecie, są takie momenty w moim życiu, kiedy się fotografowałem, ale w tym znaczeniu, że utrwalałem to w moich myślach, w moim sercu, bo wiedziałem, że to są ważne momenty dla mnie, kiedy czy jechałem samochodem, czy szedłem drogą, czy w domu siedziałem, czy tutaj w zborze na nabożeństwie. Byłem tak szczęśliwy. I wiecie, co było powodem, źródłem tego szczęścia? Boża obecność. Mówię, Panie, nic się w tym momencie nie liczy, tylko po prostu Ty. Ta jedna chwila, ten jeden moment jest święty, jest wyjątkowy. A co to będzie, gdy spotkam się twarzą w twarz? Już za tym tęsknię. Bo tak wygląda życie człowieka wierzącego. Może znaleźć się w takiej okoliczności, ale poprzez nią nie, od, nie oceniaj tego, czy jesteś blisko, czy daleko od Boga. Bo może właśnie poprzez tą okoliczność Bóg chce pokazać, jak jest ci bliski, jak bardzo mu na tobie zależy. Nie oceniaj tylko przez pryzmat okoliczności jakiejś rzeczy, która ma większą wartość w twoim życiu niż ludzka ocena, ponieważ Bóg chce pokazać, jak bardzo mu na tobie zależy. I tam pośród tego chaosu, tej burzy, tych strasznych chwil Bóg przychodzi do swojego dziecka i dzisiaj przychodzi do ciebie. Moja kochana droga siostro, w burzy, w chaosie, w niepokoju, w lęku, w strachu, w obawie, może w trudnościach, może sprzysięgli się ludzie przeciwko tobie, może rozpętały się jakieś niepotrzebne rzeczy, zburzyły się fale emocji, a Pan mówi: mój synu, moja córko, bądź dobrej myśli, bo ja jestem z tobą. Ja cię doprowadzę do końca. Nie lękaj się, zaufaj mi. Przylgnij do mnie całym sercem. Zostaw to wszystko. Niech każda ta myśl odejdzie od ciebie. Niech wyparuje. Niech każda troska zostanie usunięta. Wszystkie te rzeczy niech zostaną odjęte, bym ja mógł być tym, który zatroszczy się całkowicie o twoje życie. By nic nie stanęło na przeszkodzie między mną a tobą. Pozwolisz mu na to dzisiaj? Potrzebujesz? Czy to słowo jest do kogoś z was dzisiaj? Do ciebie? Powstańmy.